Na antenie Radia Maria rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. Jest to medytacja, rozważanie czytań biblijnych najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 13. niedziela zwykła. Pierwsze czytanie zaczerpnięte z pierwszego rozdziału Księgi Mądrości, drugie czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 8. Natomiast czytanie trzecie z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 5, wersety od 21 do 43. Po ścieżkach Słowa Bożego poprowadzi nas ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, adiunkt w katedrze egzegezy ksiąg historycznych, prorockich i sapiencjalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne dla nas dary i łaski. Czytanie z Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się z zagłady żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było i byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
Księga Mądrości, z której pochodzi pierwsze czytanie w liturgii najbliższej niedzieli, jest jedną z najmłodszych ksiąg Starego Testamentu. Przyjmuje się, iż powstała ona na przełomie pierwszego wieku przed Chrystusem i pierwszego wieku po Chrystusie. Nie bez znaczenia dla zrozumienia przesłania tej księgi, która wydaje się dosyć oryginalna na tle pozostałych ksiąg Starego Testamentu, jest fakt, że Księga Mądrości została napisana w języku greckim, a miejscem jej powstania była prawdopodobnie Aleksandria, W czasie, kiedy Księga Mądrości powstawała, miasto to było jednym z głównych centrów greckiej kultury i nauki. Jej symbolem była największa w starożytności biblioteka, która gromadziła nie tylko intelektualne skarby kultury heleńskiej, ale również mądrość i tradycje narodów całego ówczesnego świata. W mieście żyła bardzo liczna diaspora żydowska. Dość powiedzieć, iż dwie z pięciu dzielnic Aleksandrii w czasach ptolomejskich zamieszkiwane były przez Żydów. To do nich przede wszystkim, do Żydów mieszkających w świecie kultury greckiej, adresował swe dzieło anonimowy autor Księgi Mądrości. Czytając księgę, nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że autor próbuje również nawiązać dialog z czytelnikiem spoza własnej tradycji religijnej. Tak jak żydowscy mieszkańcy Aleksandrii żyli na skrzyżowaniu kultury hebrajskiej i greckiej, tak również Księga Mądrości jest odbiciem tego niezwykłego spotkania dwóch tak różnych sposobów pojmowania rzeczywistości. Autor stara się przedstawić to, co stanowi najpiękniejszą kartę tradycji intelektualnej i religijnej swojego narodu, używając przy tym środków wyrazu, sposobów komunikowania charakterystycznych dla tradycji greckiej. Tematem, który wysuwa się na pierwszy plan w pierwszym czytaniu, jest problem śmierci. Trudno znaleźć temat, który byłby bardziej uniwersalny. Rzeczywistość śmierci dotyka ludzi niezależnie od kultury, z której się wywodzą, niezależnie od wyznawanej przez nich religii, języka, którym się posługują, czy też warstwy społecznej, do której przynależą. Pytanie o tajemnicę śmierci rodzi się w obliczu własnego przemijania, lecz także w obliczu odchodzenia bliskich. Bolesna tajemnica śmierci staje się jednak prawdziwą prowokacją, kiedy konfrontujemy ją z tajemnicą Boga, który stworzył wszystko piękne w swoim czasie, który widział, iż wszystko, co wyszło spod jego wszechmocnych palców, jest dobre i piękne. Autor próbuje zmierzyć się z tym niezwykłym paradoksem, kiedy stwierdza, Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Skąd zatem wzięła się śmierć? Autor Księgi Mądrości odpowiada bez wahania, wyszła na świat przez zawiść diabła. Coś, co uderza w tym stwierdzeniu, to fakt, iż diabeł zdaje się wyrastać w ten sposób na siłę niemal równą Bogu. On, który w starszych księgach biblijnych, jako szatan, jest co najwyżej szczególnym rodzajem posłańca, jednym z bezwzględnie podlegających Bogu urzędników, ewentualnie przeciwnikiem lub oskarżycielem, usiłującym przedstawić Bogu człowieka w złym świetle. Tym razem zdaje się stawać do konfrontacji z Bogiem, który stworzył wszystko, aby było. W sformułowaniu autora Księgi Mądrości ów diabeł wydaje się być znacznie bliższy obrazowi zbuntowanego anioła, wypowiadającego Bogu posłuszeństwo, obrazu, jaki znamy z literatury żydowskiej, powstającej w okresie między Starym i Nowym Testamentem. To zawiść diabła zdaje się uderzać w Boży plan, według którego człowiek stworzony został dla nieśmiertelności. A jednak to nie sam konflikt między życiem a śmiercią, między Bogiem a diabłem stanowi serce pierwszego czytania. To, co dla autora wydaje się być najważniejsze, to prawda, iż Bóg jest źródłem i dawcą życia. W innym miejscu Księga Mądrości powie, oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. To życie, które Bóg posiada w całej pełni, w akcie stworzenia staje się również udziałem człowieka. To element Bożego obrazu, według którego człowiek został stworzony. Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. Zostaliśmy powołani do życia. Zostaliśmy stworzeni z miłości, by żyć. Kiedy patrzymy na nasze zwyczajne życie, tak mocno naznaczone stygmatem przemijania, zastanawiamy się, czy coś z tego Bożego planu, czy coś z tego Bożego obrazu wciąż w nas trwa. Podobnie myśleli współcześni autora Księgi Mądrości. Pisze on w drugim rozdziale swej księgi, mylnie rozumując, mówili sobie, nasze życie jest krótkie i smutne, Nie ma lekarstwa na śmierć człowieczą, nie znamy nikogo, kto by wrócił z otchłani. Urodziliśmy się niespodzianie i potem będziemy, jakby nas nigdy nie było. Dech w nozdrzach naszych jak dym, myśl jak iskierka z uderzeń serca naszego. Gdy ona zgaśnie, ciało obróci się w popiół, a duch się rozpłynie jak niestałe powietrze. Życie, do którego powołał nas Bóg, nie ogranicza się do tej chwili naszej egzystencji, którą przeżywamy tutaj na ziemi, w naszym ziemskim ciele. Życie, które się rozpoczęło w momencie naszego stworzenia, ma znaleźć swe dopełnienie w Bożej wieczności. Lekarstwem na przemijanie, lekarstwem, które wskazuje autor Księgi Mądrości, jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która nie podlega śmierci, bo dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i On sam jest gotów o nie walczyć. Powie o tym fragment Ewangelii według świętego Marka.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak obfitujecie we wszystko, wiarę, w mowę, wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Tak więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość, jak to jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele.
Drugi list do Koryntian to jedno z najbardziej osobistych pism apostoła. W przeczytanym fragmencie Paweł pisze do gminy w Koryncie, pragnąc zachęcić Koryntian do hojności i wielkoduszności na rzecz chrześcijan w Palestynie. Pamiętamy, że troska ubogich była jednym z istotnych elementów wspólnoty pierwszych uczniów. W liście do Galatów Paweł wspomina, jak rozeszły się jego drogi misyjne z Kefasem. Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, byleśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Jak się wydaje, Paweł czyni tu aluzję do wspomnianej kilkakrotnie w jego listach zbiórki funduszy na potrzeby Kościoła w Jerozolimie. Ta kolekta propagowana w kościołach, w których Paweł głosił Ewangelię, nie oznacza wcale, że wspólnoty, które tworzyli bracia wywodzący się z pogaństwa, były z definicji bogatsze od wspólnoty jerozolimskiej. One również doświadczały trudności ekonomicznych, które wstrząsały niekiedy ówczesnym światem. Tym, co postawiło Kościół w Jerozolimie w naprawdę dramatycznej sytuacji, była klęska głodu, która nawiedziła ten region w roku 46 lub 47. Nie bez znaczenia jest być może fakt, że lata 40 to początek prześladowań, które być może Kościół w Jerozolimie dotknęły w sposób szczególny. Staje się to dla Pawła okazją do propagowania współdziałania, współudziału, szczególnego rodzaju partnerstwa czy też komunii wynikającej z bliskiej relacji, która łączy chrześcijan. koinonia, o której pisze w swoich listach, staje się znakiem, dowodem braterskiej więzi, jaka łączy chrześcijan różnych kultur, języków, różnego pochodzenia. Co ciekawe, Paweł przedstawia tę wielkoduszność i hojność jako łaskę nie tyle dla obdarowanych, ale przede wszystkim dla obdarowujących. Pragnie, by Koryntianie, którzy cieszą się tyloma łaskami, wiarą, mową, gorliwością, szczególną Pawłową miłością, mogli się cieszyć również z daru szerokiego serca, serca szeroko otwartego na potrzeby tych, z którymi łączy ich wspólna wiara w Jezusa Chrystusa. Paweł rozwija przy tym niezwykle interesujący koncept równości, która wcale nie jest identycznością, sprawiedliwości, która wykracza poza odmierzaną miarą i wagą równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość, według tego, co jest napisane, nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Niezwykłym komentarzem do tej myśli świętego Pawła wydawały mi się zawsze słowa księdza poety Jana Twardowskiego. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Jest noc, żeby był dzień, ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą, wierzymy, bo inni nie wierzą, umieramy za tych, co nie chcą umierać, kochamy, bo innym serce wychudło. Dziękuję Ci, że sprawiedliwość Twoja jest nierównością.
Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił silnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym choć dotknęła jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, pytasz, kto mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.
Fragment Ewangelii według świętego Marka, przeznaczony do odczytania w 13. niedzielę zwykłą, w tajemniczy sposób łączy dwie kobiece postacie. Pierwszą z nich jest dziewczynka, 12-letnia córeczka jednego z przełożonych synagogi imieniem Jair. Drugą jest pewna kobieta, której imienia ewangelista Marek nie wspomina. Kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Choć na pozór nie mają ze sobą nic wspólnego, to jednak autor Ewangelii uznał za stosowne połączyć ich historię jednym opowiadaniem. Być może nie bez znaczenia była właśnie liczba 12, wiek córeczki Jaira oraz wspomniany przez Ewangelię okres choroby kobiety cierpiącej na krwotok. Spróbujmy wczytać się w ten rozbudowany opis uzdrowień dokonanych przez Jezusa. Ewangelista Marek pisze: gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Ewangelia wspomina, że Jezus przeprawił się z powrotem na drugi brzeg jeziora Galilejskiego. Początek 5 rozdziału Ewangelii według świętego Marka rozgrywa się w kraju Gerazyńczyków. Jest to pogranicze terytorium Dekapolu, rozciągające się po wschodniej stronie jeziora Galilejskiego. Jezus powraca zatem na zachodni brzeg jeziora zamieszkiwany przez ludność żydowską. To tutaj położone były Magdala i Kafarnaum. Być może właśnie w jednym z tych miast, przełożonym synagogi, był jeden z bohaterów naszej perykopy ewangelicznej. Badania archeologiczne potwierdzają obecność synagog tak w Kafarnaum, jak i w Magdali. Ewangelista wspomina jednak najpierw anonimowy tłum, który zgromadził się wokół mistrza z Nazaretu. Być może dotarła już do nich wieść o tym, co się wydarzyło po drugiej stronie jeziora, gdzie Jezus wyrzucił legion z człowieka opętanego, mieszkającego w grobach. Tam również zgromadził się tłum poruszony relacją pasterzy, którzy na własne oczy widzieli, jak duchy nieczyste wyszły z opętanego i weszły w świnie, a trzoda około 2000 ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i potonęły w jeziorze. Gerazyńczycy również widzieli na własne oczy opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Widzieli ewidentny znak, a jednak, jak powie ewangelista, przestraszeni prosili Jezusa, by odszedł z ich granic. Być może oczarowani byli niezwykłą mocą rabbiego, który przybył do nich z drugiej strony jeziora, ale rachunek ekonomiczny był prosty. Jaką wartość ma jeden człowiek w porównaniu z 2000 świń? Tylko sam uzdrowiony pragnął pozostać przy Jezusie, lecz jemu Jezus przykazał wracać do swoich i opowiadać im wszystko, co Pan mu uczynił i jak ulitował się nad nim. Tłum, który otoczył Jezusa, powracającego na zachodni brzeg jeziora, wydaje się być odmienny od przytłoczonych ciężarem niewygodnego cudu Gerazyńczyków. Tłum ten na kartach Ewangelii świętego Marka zdaje się towarzyszyć Jezusowi niemal od początku jego działalności. Ludzie przychodzą, by słuchać Jezusowych przypowieści, jeść chleb, który rozmnaża, przynoszą swoich chorych, towarzyszą Jezusowi w drodze. Tłum ten chętnie słucha Jezusa, niekiedy zachwyca się jego nauką, ale ten tłum będzie również krzyczał do Piłata nie tego, lecz Barabasza. Ewangelista wspomina, iż był to wielki tłum i że otoczył on Jezusa już nad jeziorem, czyli bezpośrednio po wyjściu z łodzi. Może to sugerować niecierpliwość oczekiwania, jakieś społeczne poruszenie, które wzbudził Jezus, a które przerwało nagle leniwą rutynę szarej codzienności. Z tej anonimowej masy ludzkiej święty Marek wydobywa postać człowieka, który zbliża się do Jezusa. Ewangelia wspomina, że człowiek ten upada do nóg Jezusa i prosi usilnie. Gest uniżenia zdaje się kontrastować nieco z funkcją, jaką człowiek ów pełni. Marek nazywa go jednym z przełożonych synagogi. Wyrażenie to wskazywać może na fakt, iż w synagodze tej było kilku odpowiedzialnych za jej funkcjonowanie. Może sugerować również myśl, którą ewangelista chciał podkreślić. Oto nie wszyscy duchowi przywódcy Izraela stoją w opozycji do Jezusa. W tym przypadku gest uniżenia wzmocnić ma usilną prośbę, jaką przełożony synagogi kieruje do Jezusa. Sam w sobie gest jest również rodzajem wyznania wiary w szczególną moc Jezusa. Co ciekawe, mimo iż w centrum opowiadania ewangelisty znajduje się uzdrowienie dwóch kobiet, tylko przyłożony synagogi przedstawiony jest z imienia. Imię Jair w opinii egzegetów może być grecką transkrypcją hebrajskiego słowa oznaczającego on oświeca lub on budzi. Obydwa te warianty wydają się prawdopodobne w kontekście Jezusowego znaku, przebudzenia ze snu śmierci, którego naocznym świadkiem będzie za chwilę Jair. To on zobaczy swoją córeczkę przebudzoną ze snu śmierci, dotykiem Jezusowej dłoni i słowami Talita kum, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. Warto wspomnieć, iż Jair proszący o uzdrowienie swej córeczki jest jedną z trzech postaci rodziców, którzy na kartach Markowej Ewangelii skutecznie wstawiają się u Jezusa w intencji swoich dzieci. Oprócz Jaira będzie to jeszcze Syrofenicjanka, która padnie do stóp Jezusa i prosić będzie w intencji swej córki opętanej przez ducha nieczystego. Wszak i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci. Kolejnym będzie ojciec, którego syn miał ducha niemego, wobec którego bezsilni byli uczniowie Jezusa. W każdym z tych przypadków rodzice pełnią rolę pośrednika między chorym dzieckiem a Jezusem. Dzieci te nie mogą same orędować w swojej sprawie. Córka Jaira i córka Syrofenicjanki nie podnoszą się z łoża boleści. Chłopiec wspomniany w rozdziale 9 Ewangelii według świętego Marka ma ducha niemego. W każdym z trzech przypadków rodzice proszący o uzdrowienie swych dzieci napotykają na przeszkodę, która wystawia ich wiarę na próbę. W przypadku Jaira będzie to wiadomość o śmierci dziecka. W przypadku Syrofenicjanki odmowa interwencji ze strony Jezusa. W przypadku zaś mężczyzny spod góry przemienienia bezsilność apostołów. Doświadczenie cierpienia dzieci jest w Bożym planie w jakiś tajemniczy sposób krzyżuje się z doświadczeniem wiary ich rodziców. W spotkaniu tym nie ma prostych zależności. Cierpienie nie jest wynikiem braku wiary. Silna wiara nie jest gwarancją wyzdrowienia, a wiara słaba nie jest przeszkodą dla działania Bożego. Ma się jednak wrażenie, iż Jezus, udzielając daru uzdrowienia dzieciom, w jakiś szczególny sposób zaprasza do kroku zaufania tym, którzy wstawiają się za swymi dziećmi. Być może jest to cenna wskazówka dla nas, kiedy podejmujemy trud modlitwy wstawienniczej. Prośbę, którą Jair zanosi do Jezusa poprzez gesty swojego ciała, poprzez to pochylenie się do stóp Jezusa, wyraża on również słowami: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Jest w tej prośbie świadomość własnej bezradności, a jednocześnie ogromna wiara w moc Jezusa. Wiara podpowiada Jairowi, iż dotknięcie rąk mistrza z Nazaretu wyrwie dziewczynkę z objęć zbliżającej się nieubłaganie śmierci i przywróci do życia, które przecież dopiero otwiera się przed nią. Użyty tu przez świętego Marka czasownik grecki sudzein oznacza ocalić od niebezpieczeństwa, wybawić od cierpienia i jest często w Grece używany w kontekście choroby. W kontekście myśli hebrajskiej owo ocalenie nabiera jednak również szczególnego teologicznego znaczenia. W stosunku do jednostki, a bardziej jeszcze w stosunku do narodu wybranego, oznacza on zbawczą interwencję Boga, który odnosi ostateczne zwycięstwo. W ten sposób słowa Jaira zawierają nie tylko prośbę o fizyczne uzdrowienie córki, ale również prawdziwe i ostateczne ocalenie jej spod władzy Królestwa Śmierci, którego cień rozpostarł się złowrogo nad dzieckiem w postaci choroby. Ewangelia nie wspomina odpowiedzi Jezusa. Z ust Jezusa nie pada żadne słowo. Ewangelista wspomni tylko, że Jezus poszedł z Jairem. Za nimi podąża tłum ciekawy kolejnego znaku, który być może dokona się przez ręce Jezusa wprost na ich oczach. Ewangelista wspomni jeszcze, iż tłum napierał zewsząd na Jezusa, co w połączeniu z Jezusowym milczeniem stwarza atmosferę pośpiechu. Chodzi przecież o życie dziecka, życie, które gaśnie. Nikt jeszcze nie przypuszcza, iż ten pośpiech za chwilę gdzieś się ulotni, a wiara Jaira, który pielgrzymuje ku nadziei, zostanie wystawiona na ciężką próbę. Pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu między tłumem i dotknęła się jego płaszcza. Kobieta, która w tłumie, podobnie jak Jair, zbliżyła się do Jezusa, wydaje się być dokładnym przeciwieństwem przełożonego synagogi. Podczas gdy on wymieniony jest z imienia, ona pozostaje anonimowa. On pełni istotną rolę w życiu liturgicznym wspólnoty. Ona ze względu na stan rytualnej nieczystości wykluczona jest z uczestnictwa w publicznym kulcie. Gdy on wreszcie ma dom i rodzinę, kobieta ta ze względu na swoją chorobę, choć Ewangelia wprost o tym nie mówi, mogła być skazana na społeczną izolację. A jednak, choć po ludzku tak bardzo różna od Jaira, również ta kobieta przychodzi do Jezusa, by bardziej gestem niż słowem uprosić dar uzdrowienia. Za chwilę i ona upadnie do nóg Jezusa i usłyszy słowa, które i dla niej będą przebudzeniem ze snu śmierci, jakim była jej choroba. Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Z relacji ewangelisty, bez konieczności wnikania w fizjologiczne elementy opisu, dowiadujemy się, iż uzdrowienie, którego doświadcza kobieta, dokonuje się najpierw jakby mimowolnie. Inicjatywa w tej sprawie znajduje się, jak się wydaje, wyłącznie po stronie chorej kobiety. To ona w swoim sercu dochodzi do przekonania, iż dotknięcie choćby Jezusowego płaszcza jest w stanie przywrócić jej pełnię zdrowia. Jezus nic nie wie o jej zamiarze. Nie kieruje w sposób świadomy swej uzdrawiającej mocy w stronę przepychającej się ku niemu kobiety. Wydaje się być całkowicie skupiony na misji, którą wyprosił Jair. Uzdrawiająca moc zdaje się wylewać obficie, jak woda spod progu świątyni w Ezechielowej wizji. Woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Uzdrowienie, którego doznaje kobieta, musiało być ewidentne, natychmiastowe i całkowite, skoro ustaniu objawów choroby towarzyszy również fizyczne poczucie uwolnienia od wszelakiej dolegliwości. Zostanie ono jednak uroczyście przypieczętowane Jezusowym stwierdzeniem: córko, twoja wiara cię ucaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Jezus pozostaje tym, który ma ostatecznie władzę nad chorobą. To pochylenie się Jezusa nad chorą kobietą wydaje się być ważnym elementem konstrukcyjnym całej perykopy ewangelicznej, którą przed chwilą słyszeliśmy. Spróbujmy wrócić jeszcze do tego. Warto jednak dostrzec, iż sam w sobie fragment ten przekazuje niezwykle istotny rys osoby Jezusa. Oto nawet w największym pośpiechu, oblegany przez tłum i skoncentrowany na swej misji, Jezus potrafi zatrzymać się, by dostrzec człowieka. Jezus potrafi zatrzymać się, jakby zapomnieć o tłumie, który zewsząd napiera, by stał się cud spotkania. Tak jak kobieta cierpiąca na krwotok szukała możliwości, by choćby od tyłu dotknąć nawet nie samego Jezusa, lecz choćby jego płaszcza, tak teraz Jezus zatrzymuje się, by odnaleźć tę kobietę, by odszukać ją w anonimowym tłumie, by wydobyć ją, postawić przed sobą. Ściskany i oblegany jest w stanie wyczuć delikatne muśnięcie niemej prośby, dotyk prawdziwej ludzkiej biedy i ludzkiego cierpienia. Nie daje się przekonać patrzącym racjonalnie apostołom, którzy mówią: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto się mnie dotknął? Jezus staje się wzrokiem, by odszukać ją w tłumie, a kiedy przerażona i drżąca przyjdzie do Niego i upadnie do Jego stóp, On stanie się słuchem, by usłyszeć całą jej prawdę. Wreszcie cały stanie się sercem, by powiedzieć: jesteś ocalona, idź w pokoju, wolna od swej dolegliwości. Kiedy czytamy opowiadanie o córce Jaira, historia kobiety cierpiącej na upływ krwi wydaje się być niepotrzebnym wtrętem, opóźniającym tylko główną narrację. Uważniejsza lektura prowadzi nas jednak do wniosku, iż obie historie w opowiadaniu świętego Marka wyraźnie zazębiają się i zaczynają funkcjonować jako całość. Warto zwrócić uwagę, iż to spotkanie z chorą kobietą sprawia, że Jezus wydaje się być spóźnionym ze swoją zbawczą interwencją w stosunku do córeczki Jaira. A jednak to właśnie owo spóźnienie sprawi, że Jezusowa moc ukaże się jeszcze pełniej w znaku nie tyle uzdrowienia, co wskrzeszenia dziewczynki. Przypomina to nieco podobne spóźnienie Jezusa w opowiadaniu o śmierci Łazarza, przekazanym na kartach Ewangelii według świętego Jana. Mimo iż, jak wspomnieliśmy wyżej, kontrast, jaki dzieli Jaira i kobietę, obie historie rozwijają się paralelnie. Obok wspomnianego już wyżej okresu 12 lat, w obu przypadkach mamy podobny gest pochylenia się do nóg Jezusa i podobną prośbę o uzdrowienie. Obie kobiety nazwane są córkami. Obie kobiety znajdują się w stanie rytualnej nieczystości, bądź to ze względu na chorobę, bądź też ze względu na rzeczywistość śmierci. W obu też przypadkach Jezus zdaje się przechodzić ponad ograniczeniami sfery rytualnej. W obu historiach wreszcie obok zbawczego działania Jezusa ukazuje się również wartość wiary, bardzo ludzkiej wiary, bo przechodzącej przez etap lęku, drżenia i niepewności, a jednak wystarczającej, by w pełni ukazała się Jezusowa moc. Niemym świadkiem stojącym najbliżej sceny uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok musiał być Jair. Jakie myśli kłębiły się w głowie ojca umierającej dziewczynki? Z pewnością zaniepokoiło go opóźnienie marszu. Liczyła się przecież każda minuta. Ale być może w jego sercu rodziła się również nadzieja. Oto Jezus rzeczywiście ma moc uzdrawiania. Z drugiej strony, fakt uzdrowienia kobiety mógł zmniejszać szanse na uleczenie jego córki. Czy Jezus jest w stanie dokonać dwóch cudów naraz? Wreszcie, w chwili, gdy wszyscy promieniowali zachwytem nad nowym znakiem, jakiego Jezus dokonał, ojcowskie serce Jaira musiało przyjąć straszliwy cios. Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Powiedzieli słudzy przełożonego synagogi. Słowa prośby wypowiedzianej pod adresem Jezusa: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła, są jasnym świadectwem, iż kiedy Jair przyszedł do Jezusa, kiedy padał do Jego nóg, był w pełni świadom stanu swej córki. Wiedział, że jej młode życie jest zagrożone i że tylko szybka interwencja Jezusa może je ocalić. Fakt, że córeczka wciąż żyła, w połączeniu z przyjęciem przez Jezusa prośby Jaira, stawał się podstawą nadziei. Ta nadzieja, z którą w pośpiechu prowadził Jair Jezusa do swego domu, wydawała się gasnąć wraz ze śmiercią dziewczynki. Czemu trudzisz nauczyciela już za późno na jego interwencję? On już nic nie może zrobić. Przyszedł czas na tradycyjnych żałobników, którzy swym płaczem wypełnią pustą po śmierci dziecka przestrzeń domu. W słowach sług Jaira pobrzmiewa pozbawiona sentymentów chłodna logika ludzkiej egzystencji, której potęga śmierci brutalnie niekiedy dominuje nad potęgą życia. A jednak Jezus zdaje się ignorować tę właśnie brutalną prostotę ziemskiej ludzkiej logiki. Nie bój się, wierz tylko. To jednak, co ma się dokonać, dotyczy tajemnicy, misterium ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. W przestrzeń tej tajemnicy zaproszeni są nieliczni, dlatego Jezus pozostawia gdzieś za sobą nie tylko cały tłum, który dotychczas tłoczył się wokół Niego, nie tylko hałaśliwych żałobników, którzy wyśmiewają Go, ale również uczniów, którzy powołani zostali, by być z Nim wszędzie, dokądkolwiek się uda. Jezus zabiera ze sobą tylko trzech – Piotra, Jakuba i Jana. To ci sami uczniowie, którzy towarzyszyć Mu będą na Górze Przemienienia, a także podczas modlitwy konania w Getsemani. W ten sposób wskrzeszenie córki Jaira zostaje wpisane w misterium Jezusowego przemienienia, w tajemnicę Jezusowego przejścia przez konanie i śmierć ku zmartwychwstaniu. Wraz z rodzicami dziewczynki będą oni świadkami cudu przebudzenia ze snu śmierci. W opisie wskrzeszenia córki Jaira Marek Ewangelista zaprasza swoich słuchaczy do odkrycia związku pomiędzy tą sceną a opisem Jezusowej śmierci i zmartwychwstania. Używając typowej dla jej języka tak Starego, jak i Nowego Testamentu metafory śmierci jako snu, Jezus pokazuje jednocześnie jej względny charakter. W myśli Jezusowej logiki śmierć nie jest ostatecznym końcem ludzkiego życia. Tak jak sen trwa ona tylko przez chwilę. W gruncie rzeczy jest tylko krótkim oczekiwaniem na zmartwychwstanie. Jezus, ujmując rękę dziewczynki i przemawiając do niej, zachowuje się, jakby ona rzeczywiście zasnęła tylko na chwilę. Jezus zwraca się do niej słowami Talita kum, co znaczy dziewczynko, wstań. Tłumacząc aramejski zwrot Talita kum, Marek używa greckiego słowa egeirem, wstań. Ten sam czasownik zostanie użyty w opisie Jezusowego powstania z martwych. Podobnie opisując reakcję dziewczynki, Marek używa słowa anestem, tego samego, które zostanie użyte w opisie Jezusowego zmartwychwstania. Przesłanie tej niezwykłej zbieżności pomiędzy opisami wskrzeszenia córki Jaira i zmartwychwstania Jezusa musiało być jasne dla pierwszych chrześcijan. Oto ta sama siła, która pozwoliła Chrystusowi powstać z martwych, działa przez Niego już za życia. Oto prawdziwie na naszych oczach spełniają się przepowiednie dotyczące Mesjasza, który przyjdzie, aby uleczyć chorych, wskrzesić umarłych i ogłosić dobrą nowinę ubogim. Słowa wypowiedziane do dziewczynki w języku aramejskim, Talita kum, przywodzą jeszcze na myśl te wypowiedziane przez oblubieńca z Pieśni nad Pieśniami do oblubienicy. Powstań, kumi, powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. A dziewczynka, jak zanotował ewangelista, natychmiast wstała i chodziła. Może tylko powściągliwość stylu Ewangelii świętego Marka nie pozwoliła ewangeliście włożyć w usta dziewczynki słów psalmu 30, który rozbrzmiewa w liturgii najbliższej niedzieli. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój, Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wymawiłeś. Nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie, Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Przeczytana Ewangelia zaprasza nas do modlitwy. Tak w przypadku Jaira, jak i kobiety cierpiącej na upływ krwi, modlitwa ta rozpoczyna się od prostego przyklęknięcia u stóp Jezusa. Jest w tej modlitwie miejsce na prośbę wypowiedzianą słowami lub milczeniem. I co niezwykle istotne, żadna z nich nie została zignorowana. Jezusowa odpowiedź napełnia pokojem serce przygotowane przez wiarę. I jeszcze jedna myśl. Opisując kobietę cierpiącą na krwotok, tekst grecki używa serii siedmiu imiosłowów, które przygotowują niejako czytelnika na najważniejszy w opisie wydarzenia czasownik dotknąć. Gdybyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć grecki tekst, moglibyśmy powiedzieć, iż kobieta cierpiąca na upływ krwi przez 12 lat, przeszedłszy wiele uciążliwych kuracji i wydawszy całe swoje mienie na lekarzy, nie czując żadnej poprawy, a wręcz przeciwnie, mając się jeszcze gorzej, usłyszawszy o Jezusie i przyszedłszy z tyłu do Niego poprzez tłum, dotknęła się Jezusowego płaszcza. Choć brzmi to nieco dziwacznie, to jednak taka konstrukcja tekstu uwypukla słowo dotknąć. Kobieta cierpiąca, nie mogąca nigdzie znaleźć ratunku, zbliża się, aby dotknąć choćby Jezusowego płaszcza. Co ciekawe, uzdrowienie córeczki Jaira również dokonuje się przez Jezusowy dotyk. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum. Dotknięcie Jezusa sprawia, że moc wychodzi z Niego, przynosząc pokój, zdrowie, życie i zbawienie.
Liturgię słowa wyjaśnił nam ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Starego Testamentu, Wyższym Seminarium Misyjnym, księże sercanów w Stadnikach, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Księdza doktora Krzysztofa Napory witamy na łączach. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maryja.
Szczęść Gdańska. Boże.
Ja bym chciał, żeby wspaniały ksiądz wykładowca wyjaśnił liczbę, którą wspomniał, 12, w kontekście obu przypadków, jeśli chodzi o chorobę kobiety i wiek dziecka. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, ksiądz dr Krzysztof Napora.
Przyznam szczerze, że ona nie zatrzymała mnie jakoś szczególnie, poza tym momentem zbieżności pomiędzy wiekiem dziewczynki oraz okresem choroby tej kobiety. Natomiast myślę, że to jest o tyle charakterystyczny moment, jeśli myślę tak na bieżąco, jest to o tyle charakterystyczny moment, że w tradycji żydowskiej jest to wiek, w którym dokonywało się to przejście z okresu dziecięcego w kierunku pewnej dorosłości, dojrzałości wobec prawa, wobec pewnych powinności, obowiązków społecznych. I być może to również odgrywa pewne znaczenie. To tak na bieżąco, jakby pierwsze skojarzenie, które przychodzi mi do głowy. Być może w tym kierunku moglibyśmy eksplorować tę myśl. Być może tutaj ukryte jest jeszcze jakaś myśl, którą Ewangelista Marek zawarł w swoim czytaniu.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, Danuta, z którą miasta się kłania.
Prosimy, pani Danuta.
Ja chcę bardzo, bardzo gorąco podziękować księdzu doktorowi, jako że to była jedna z nielicznych wypowiedzi, na której Pan Bóg dał mi łaskę takiego skupienia się, że nic mnie od tego nie oderwało. Siedziałam jak, powiem, zaklęta z otwartą buzią i mało tego było mówienia. Byłoby jeszcze drugie tyle albo i trzecie. byłoby tak samo potrzebne. Bóg zapłać. Życzę Ojcu wszelkiej pomyślności.
Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że to jest moc słowa, które naprawdę jest żywe i myślę, że ta myśl zawarta w dzisiejszej Ewangelii o dotyku Jezusa, który nagle w pewien taki troszkę nieoczekiwany sposób gdzieś przemienia rzeczywistość, sprawia, że my naprawdę doświadczamy Bożego dotknięcia. Myślę, że niejednokrotnie czytając Słowo Boże czegoś takiego można doświadczyć.
Ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista. Prosimy Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. No więc tutaj się takie bogactwo wyzwoliło myślenia, mówiąc tak trywialnie, że po prostu od nadmiaru treści można dostać niestrawności. Więc pokrótce. Dla mnie, powiedzmy, tutaj w tym pierwszym czytaniu Bóg jako dobry ojciec w swoich obietnicach jest zawsze niezmienny, ale jeżeli z powodów uzasadnionych, spowodowanych grzechem, człowiek został pozbawiony życia doczesnego, tego życia doczesnego, to otrzymał jednocześnie obietnicę wiecznego życia w szczęśliwości. I droga prowadząca do osiągnięcia tego celu według mnie wiedzie, bo o tym tutaj powiedzmy wszystkie czytania informują, wiedzie poprzez stawanie przed Bogiem w postawie pokornej, w postawie ubóstwa. I no, na przykład tutaj w liście do Koryntian jest człowiek bogaty i bogactwo nie jest czymś złym, bo może być świadectwem zaradności, ale Pan Bóg daje mu wskazówkę. Podziel się z drugim, który ma mniej, tak żeby ten, który ma wiele, nie miał za dużo, a ten, który ma mało, żeby nie miał za mało. I to jest ta właśnie sprawiedliwość, którą tu ksiądz pięknym słowem ościł, że sprawiedliwość Boża jest nierównością, bo właśnie o to chodzi, że nie na tym rzecz polega, żeby komuś zrobić wygodę, a sobie szkodę. I podobnie zachowuje się tutaj, powiedzmy, Jair, też to jest człowiek znaczący, ale on staje przed Jezusem w postawie pokornej. I to jest tutaj jakby odzwierciedlenie tych słów, które powiedzmy znamy, że Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Tutaj w tej Ewangelii jeszcze jedna rzecz do mnie tak dociera, mianowicie, że ten nafierający tłum i tam nie chodź już, nie zawracaj głowy nauczycielowi, może być reprezentantem głosów wewnętrznych człowieka, które chcą wywołać coś na kształt wątpliwości. I w tym momencie pomocą są słowa Pana Jezusa. Nie słuchaj, czy coś tam, nie bój się, tylko ufaj. No i jeszcze powiedzmy odnośnie tej wymiany darów tutaj, bo dzielimy się z biednym i z Panem Bogiem możemy się też czymś podzielić, bo na przykład liturgia jest wzajemną wymianą darów, ale nic nie jest w stanie równoważyć daru Chrystusowego. I na przykład w doświadczeniu naszej mistycznej świętej siostry Faustyny dowiadujemy się takiej rzeczy. Ona mówi, Panie, a co ja Ci mogę oddać? Ja już Ci wszystko oddałam. A Jezus mówi, oddałaś tylko to, co jest moje. Oddaj, co jest tylko Twoje. No Panie, ale co jest moje? Twoja jest tylko nędza. I tutaj powiedzmy, otrzymujemy ogromne pouczenie, że przez to powiedzmy oddanie swojej nędzy, pociechą jest dla nas to, że ten dar, który nazywa się życiem, my ubogacamy, słyszymy słowa świętymi, bądźcie. Więc w każdej sytuacji możemy czymś się podzielić, czy z człowiekiem, czy z Bogiem. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Prosimy, ksiądz doktor Krzysztof Napora.
Bardzo serdecznie dziękuję za te intuicje, które moim zdaniem są genialnym kontynuacją tego komentarza, który ja jakoś nieudolnie próbowałem się dzielić i myślę, że to jest właśnie bogactwo, kiedy wspólnie czytamy, kiedy wspólnie słuchamy Bożego Słowa, że tak naprawdę każdy jest tutaj w stanie usłyszeć jeszcze troszkę więcej. I myślę, że rzeczywiście te intuicje idą w bardzo dobrym kierunku. Ten moment, w którym Bóg w jakiś sposób napotyka pewną trudność, jeśli można tak powiedzieć, troszkę według naszej ludzkiej logiki,
w realizacji swojego planu ze względu na grzech człowieka, na jego odstępstwo, okazuje się, że ten moment może stać się ostatecznie pewną szczęśliwą winą. Bóg w pewnym sensie, troszkę używając obrazu z Księgi Wyjścia, nadkłada drogi, drogi, która prowadzi do ziemi obiecanej, do szczęśliwości wiecznej, ale jednocześnie to staje się jakby okazją do jeszcze większego wylania się łaski, do jeszcze bardziej niezwykłych znaków, do jeszcze bardziej intensywnego doświadczenia Boga w wędrówce choćby Izraela przez pustynię. Myślę sobie o tych momentach trudności, których doświadczał Jair, kobieta. Czy potrzeba było tę kobietę, pytając tak bardzo po ludzku, trzymać w okowach jej choroby przez 12 lat? Czy Bóg nie mógł wcześniej w jakiś cudowny sposób okazać jej swojego miłosierdzia, swojej łaski, a jednocześnie ten okres, być może taki okres pewnego dojrzewania, pewnego niewątpliwie trudny, bo wierzę, że tam było i dużo nadziei i momenty absolutnego zwątpienia, kiedy zgromadzone być może wcześniej środki nagle rozchodziły się na lekarzy, a oni nie tylko nie przynosili ulgi, nie przynosili zdrowia, ale kobieta miała się jeszcze gorzej. Moment zwątpienia nadziei i zwątpienia Jaira. Okazuje się, że to prowadzi do jeszcze bardziej intensywnego znaku, do jeszcze intensywniejszego spotkania z Chrystusem, który okazuje się już być nie tylko mocniejszy od choroby, ale okazuje się być Panem życia i śmierci każdego człowieka. Bardzo dziękuję również za tą myśl o tym, że ci zniechęcający w pewnym sensie Jaira, to jest obraz również tego, co sami niejednokrotnie przeżywamy. Rzeczywiście, myślę, że niejednokrotnie na naszej drodze ku Panu Bogu jest w nas taki stary człowiek, który niejednokrotnie mówi: już nie naprzykrzaj się Bogu, już tyle razy prosiłeś, już tyle razy Bóg okazał ci łaskę i tak ją zmarnowałeś i być może zmarnujesz ją kolejny raz. Może nie warto Panu Bogu głowy zawracać. A ta scena z dzisiejszej Ewangelii, myślę, że również na tym poziomie da się doskonale odczytać i ukazuje nam Jezusa, który jest silniejszy od tych głosów przeciwnych, głosów zwątpienia, głosów, które chcą w jakiś sposób na jego moc wpłynąć negatywnie.
Dziękujemy bardzo. Audycja Szukając Słowa Bożego, Radio Maria, halo.
Mogę mówić?
Prosimy.
Mhm. Witam wszystkich, ja mam na imię Jan. Proszę księdza, ksiądz powiedział, że te dwie sytuacje, które opisuje ewangelista, niewiele łączy, może liczba 12. Otóż, proszę księdza, ich związek jest potężny. W rzeczywistości mamy do czynienia z dwoma wskrzeszeniami. Pierwsze to ta córka Jaira została wskrzeszona w sensie takim fizycznym. Zmarła i Pan Jezus ją wskrzesił. A drugie wskrzeszenie to jest w sensie takim społecznym, bo ta kobieta, wiemy, że ona krwawiła, nie? Moje domniemanie jest takie, że ona krwawiła właśnie w tej intymnej części kobiety, coś się w niej rozregulowało. I ona z tego powodu nie mogła, była, po pierwsze była nieczysta w sensie rytualnym, nie mogła przygotowywać posiłków, nie mogła mieć dzieci, bo to nie mogła mieć dzieci, nie mogła mieć męża, nawet nie mogła się spotykać z koleżankami. Czy ona była takim chodzącym trupem? Ona była w sensie społecznym, w sensie rodziny, ona była martwa. Teraz dwie kwestie jeszcze wyjaśnię. Otóż tam Pan Jezus mówi, że ona śpi. Że ta dziewczynka, ona nie zmarła, ona śpi. Dlaczego Pan Jezus to mówi? Bo Pan Jezus nie chce jej stygmatyzować. Wyobraźmy sobie, który chłopak chciałby za żonę dziewczynę, która była zmarła i została wskrzeszona, prawda? To by się rozeszło po okolicy. Zmarła, a coś on wskrzesił, prawda? To jest taka, była taka stygmatyzacja. No i druga kwestia. Zobaczcie, jaka jest ta kobieta, jak ona była bardzo delikatna. Ona dotknęła szat Pana Jezusa. Dlaczego? Dlaczego ona dotknęła na przykład ręki, nie? Dlatego właśnie, żeby Pana Jezusa też nie zanieczyścił w sensie rytualnym. No to właściwie wszystko. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
Dziękuję również za bardzo ważne słuchanie, aczkolwiek tutaj na swoje usprawiedliwanie mam tylko to, że rzeczywiście posłużyłem się tym wrażeniem, że na pozór wydaje się niewiele łączyć te dwie historie i to jest troszeczkę moja prowokacja, która jest tylko pierwszym wrażeniem, gdyż jak pokazałem również, jak starałem się pokazać w późniejszym komentarzu, jest tych punktów rzeczywiście znacznie więcej. Tak na poziomie pewnych faktów, które się rozgrywają, ale nawet na poziomie słownictwa, więc na poziomie tym filologicznym, na którym operuje święty Marek, ewangelista, ewidentnie on pokazuje związek między tymi dwoma historiami. One zaczynają funkcjonować jako w tym sensie paralelne wydarzenia, ale również jedno wpływa na drugie. Tutaj następuje jakiś przedziwny splot tych obydwu historii. Nie mam wątpliwości, że uważne szukanie podpowiedziałoby nam jeszcze inne elementy wspólne między tymi historiami, między tymi dwoma postaciami.
Dziękujemy. Prosimy Radio Maria. Halo.
Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
mówi Małgorzata. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza Benedykta i księdza doktora Krzysztofa. Dziękuję przede wszystkim za piękne, przepiękne wytłumaczenie katechezy. Też widocznie łaska Boża tak sprawiła, że słuchałam i starałam się nie uronić żadnego słowa. Dziękuję przepięknie, bo to było tak wspaniale wytłumaczone, zwłaszcza Ewangelia, która też zawsze mnie intrygowało, dlaczego te wątki jakoś tak są przeplatane nawzajem o dziewczynce i o kobiecie, ale tutaj dostałam też piękne wyjaśnienie i chciałam po prostu tak odczuwam, że w zasadzie dziękuję za podkreślenie modlitwy wstawienniczej za dzieci, bo to było takie piękne też przesłanie, ile można zrobić i cała wiara, która tutaj jest przekazana u tych osób występujących dzisiaj w czytaniach, zamyka się, tak jak można powiedzieć współcześnie, przez Faustynę: Jezu, ufam Tobie, prawda, króciutkie jedno zdanie, a drugie: Jezu, Ty się tym zajmij, Ty się o to zatroszcz. Ja wiem, że to tak się wypowiada, a człowiek potem kłębi w głowie różne myśli, ale jeżeli z taką wiarą, z takim oddaniem będziemy przerzucali to na barki, że tak powiem, Jezusa, to rezultaty będą. A jakie one będą, to my nie wiemy, bo wszystko jest przecież w gestii Pana Jezusa. Jaka będzie odpowiedź, czy pozytywna, czy taka. Będzie wszystko dla naszego dobra. Dziękuję raz jeszcze pięknie za wspaniałe tłumaczenie i była to radość dla ducha i dziękuję z całego serca. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Prosimy.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Krzysztof,
bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za ten komentarz. Wydaje mi się, że to jest rzecz, która w tej dzisiejszej Ewangelii wybrzmiewa rzeczywiście. Ja też, jeśli mogę tak pozwolić sobie na pewien wątek osobisty, kiedy miałem szczęście pomagać kapelanowi w pracy w szpitalu, gdzieś tam u początków mojej drogi kapłańskiej. I przyznam, że to jest doświadczenie, które jakoś niesamowicie mocno naznaczyło moją świadomość. I myślę, że uczyło też ogromnej pokory wobec tego niezwykłego znaku, jakim jest cierpienie, zwłaszcza jakim jest cierpienie dzieci. I przyznam szczerze, że do dziś mam żywe przed oczyma historię bardzo konkretnych dzieci, konkretnych rodziców, pytania, z którymi ci rodzice przychodzili i niejednokrotnie odpowiedzi, które przychodziły czasem przez łzy. Myślę, że to dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że jest tutaj jakaś ogromna prawda, która pokazuje sprzężenie tego, czym jest choroba dziecka i doświadczenie wiary rodziców. Ale to nie jest prosta zależność, do jakiej niekiedy chcielibyśmy tę relację sprowadzić. Tak jak próbowałem powiedzieć, to nie jest tak, że mała wiara skutkuje chorobą, a ogromna wiara jest automatycznie gwarancją uzdrowienia. To w Bożym planie nie ma tak prostych przełożeń. Natomiast myślę, że Bóg w tę historię w jakiś niezwykle mocny sposób wkracza i niejednokrotnie dokonuje cudów, które nie zawsze owocują znakiem uzdrowienia, ale niejednokrotnie prowadzą do jakiegoś odnowienia, przemiany wiary. Pozostaje to w jakimś sensie tajemnicą, ale wydaje mi się, że to, do czego zaprasza nas ta dzisiejsza Ewangelia, do czego zaprasza rodziców dzieci, zwłaszcza dzieci dotkniętych cierpieniem,
to jest droga wiary, to jest droga zaufania, tego przychodzenia do Jezusa i powierzania Mu z ufnością i nadzieją i zaufaniem, że Bóg poprowadzi, że Bóg, ten, który jest miłośnikiem życia, potrafi znaleźć drogę nawet w największych trudnościach, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Pozostaje pewnie tajemnica i wiele pytań, to jak powiedziałem, na które nie ma prostych odpowiedzi, ale ta Ewangelia dzisiejsza wydaje mi się takim światełkiem, które ciemność może w jakiś sposób rozjaśniać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Przed nami 13. niedziela zwykła. Już dziś na antenie Radia Maria rozważamy czytania tej niedzieli, liturgię słowa. Przygotowujemy się do tego liturgicznego, jeżeli chodzi o liturgię słowa, przeżycia i doświadczenia działania Ducha Świętego i działania Bożego Słowa. Księże doktorze, proszę o krótkie podsumowanie i też przekazanie pozdrowień. Nasza audycja niestety dobiega końca.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten czas, który wspólnie spędziliśmy słuchając słowa, i myślę, że jakiś niezwykły sposób doświadczaliśmy tego Jezusowego dotknięcia, które przynosi uzdrowienie. To, do czego prowadzą nas dzisiaj te czytania, to jest zaproszenie do tego podchodzenia blisko, do tego, by Jezusa dotykać przez naszą modlitwę, przez nasze zaufanie, by pozwolić się Jezusowi dotknąć, by pozwolić się dotknąć temu, który chce przynieść człowiekowi życie, radość, pokój i szczęście. Korzystając z tej okazji, chciałbym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić tych wszystkich, którzy wędrują ścieżkami słowa. Chciałbym bardzo pozdrowić moich współbraci, księży sercanów, którzy stoją gdzieś na progu ważnych decyzji dotyczących naszej prowincji. Chciałbym pozdrowić moich najbliższych, mamę, moją siostrę, moich wiernych w Motyczu, parafii, której posługuję. Dziękuję bardzo serdecznie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Krzysztof Napora, sercanin, biblista w audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnijmy, że ta audycja również jest emitowana we fragmencie w niedzielę w ramach katechezy o godzinie 8:20. Też dostępne są te audycje na naszym portalu www.radiomaria.pl.